Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w kolejnej odsłonie programu Jelenie Górzanie. Dzisiaj właściwie będzie o trochę wyboistej drodze do sceny teatralnej, a gościem naszym jest pan Krzysztof Rogacewicz. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Z tego, cośmy rozmawiali poza anteną, zdaje się, że powtarza się kalka Jeleniogórzan, która swoje korzenie niesie hen tam gdzieś z rubieży wschodu. Proszę powiedzieć o dziadkach i o rodzicach.
No, droga moja wyboista była, ale chyba bardziej wyboista droga była moich antenatów, czyli dziadków, moich rodziców również. Dziadkowie pochodzą spod Baranowicz, teraz to jest Białoruś. Kiedyś była Polska, przed wojną jeszcze. Natomiast jako ciekawostkę powiem, że mój ojciec jeszcze w dowodzie osobistym, bo wtedy były papierowe dowody osobiste, to miał jeszcze napisane miejsce urodzenia ZSRR, chociaż urodził się na ziemiach polskich wtedy. Ale to taka dygresja mała. Natomiast no, tak, jak wspomniałem, rodzice, mama pochodzi z Mazowsza, ojciec mój pochodzi z pod Baranowicz i po wojnie los rzucił ich, znaczy mojego ojca i rodzinę całą jego dużą, do Gorzowa Wielkopolskiego i tam znakomita większość jego rodziny postanowiła się osiedlić na tak zwanych ziemiach odzyskanych właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Mama, jak wspomniałem, z Mazowsza jest, spod Ciechanowa, a poznali się w Grajewie. Poznali się w Grajewie, tam los ich złączył i wspólnie przyjechali do Gorzowa. Ojciec zabrał moją mamę, młodą dziewczynę wtedy, do Gorzowa i tam w roku 1964, a dokładnie 9 maja, urodziłem się ja.
Dzień wyzwolenia?
No wtedy tak, wtedy to był dzień wyzwolenia, bo teraz to mamy 8 maja, dzień wyzwolenia.
Ale się narobiło. Wtedy... No tak, proszę Państwa, i powiem, że rodzice Krzysztofa wcale nie wypełniali funkcje, które by dzisiaj ich potomka obsadzały na scenie teatralnej. Tato, zdaje się, był związany z weterynarią.
No tak, pracował w tak zwanym biowecie, nie wiem, chyba już nie istnieje ten zakład, ale to był zakład przemysłu biowetrynaryjnego. Tam pracował w zaopatrzeniu, no więc związany w jakimś stopniu był rzeczywiście z przemysłem, że tak powiem, zwierzęcym i chemiczno-biologicznym, o tak można by ująć. Mama natomiast pracowała jako pracownik biurowy w gorzowskim przedsiębiorstwie przemysłu drzewnego, którego już nie ma, tego przedsiębiorstwa również, ale była związana też z naturą w jakimś stopniu.
Ale już mały Krzysiu w przedszkolu w Gorzowskim rwał się do sceny, występując w różnych dziecięcych teatrzykach.
A któż tego wtedy nie robił? No większość chyba. Niemniej mnie to sprawiało dużą frajdę. Poza tym, że lubiłem pokazywać się, to tak mi chyba do teraz zostało przez te wiele, wiele lat. Ale tak, rzeczywiście lubiłem tańczyć, śpiewać, recytować, cokolwiek jeszcze. No i również też malować, rysować. No ale to chyba wtedy wiele młodych osób, dzieci, nie mając komputerów w głowach ani nic innego, to wtedy tym się też zajmowało.
Pod warunkiem, że trafiło się na takich oto wychowawców lub pedagogów zwanych nauczycielami, którzy potrafili te zamiłowania i talenty rozwijać w szkole podstawowej. Znalazł pan taką opiekunkę?
Może nie zupełnie opiekunkę, ale bardzo przyjazną panią Wierchowicz. Była w szkole podstawowej moją nauczycielką języka polskiego, a również wychowawcą. No i ona zwracała uwagę i wyłapywała osoby, którym chciało się bardziej uczyć i zgłębiać tajniki życia i nauki, i literatury. Także ona była taką osobą, która mnie też troszkę może popchnęła. Jeszcze wtedy myślę nieświadomie, ale no ku rozwojowi szeroko pojętemu.
Pojętemu w znaczeniu raczej fizmat, fizyko-matematycznym, bo takie miał pan preferencje w szkole podstawowej, a potem także w liceum.
No tak, po podstawówce tak zwanej trafiłem do liceum, drugiego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim i tam trafiłem do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Tam no, kształciłem się w kierunku tym matematycznym. Większość moich kolegów z tego profilu trafiło na studia medyczne, również prawnicy, ale wielu jest medykami w tej chwili po świecie, również w Stanach. Jest chyba ich 10 na 30 osób, które nas było, to 1/3 to są lekarze w tej chwili właściwie. Jest również kilku matematyków, fizyk, chyba jeden jest, jeden aktor, jak widać, ja. Ale to mnie wtedy jeszcze nic nie wskazywało, że będę gdzieś szedł w kierunku aktorstwa.
A właściwie co spowodowało, że wybrał pan ten zawód? Z jednej strony cudowny, piękny, nośny, a z drugiej strony jednak w dzisiejszych warunkach dość trudny, trudny do utrzymania rodziny także.
No tak, jeśli się jest jeszcze aktorem, tak zwanym freelancerem, niezwiązanym z żadną instytucją typu teatr państwowy czy samorządowy, no to jest rzeczywiście trudno, ponieważ no, rynek jest dosyć gęsty, a trzeba pamiętać, że co roku kończy szkołę kilkudziesięciu nowych, młodych, zdolnych aktorów i oni chcą również gdzieś grać. Grać, prezentować się, pokazywać swoje umiejętności. No jest co prawda duża ilość w tej chwili produkcji typu seriale, sitcomy i tym podobne. Niemniej no nie wszyscy mogą tam trafić. Mnie się oczywiście też udaje od czasu do czasu realizować filmowo i teatralnie. Również grywam w serialach, ale nie są to produkcje, w których miałbym stałe pozycje, że tak powiem, co też jest dosyć trudne.
Oczywiście wróćmy jednak do właśnie tego procesu kształtowania, czy też kształcenia, która miał pan przed sobą próbę w łódzkiej filmówce.
No w łódzkiej filmówce to miałem próbę egzaminu, próbę egzaminu, jeśli można to tak określić, ponieważ jako młody człowiek, który myślał, że jest już świetnie przygotowany do wszystkiego, a tym bardziej do zdawania egzaminu do szkoły teatralnej i filmowej, to tak potraktowałem ten egzamin troszkę może z dystansem za wielkim i nie zostałem tam przyjęty, chociaż możliwości, że tak powiem, się później okazało w innej szkole teatralnej już były okej. No, ale to może nie będę opowiadał teraz.
Ambicje wszakże Krzysztofa, proszę państwa, były zupełnie inne. Chciał zostać koniecznie architektem, no ale też zadziałały inne elementy, że do tej Politechniki, wymarzonej Politechniki Szczecińskiej się nie dostał, bo w zamian za architekturę oferowali mu budownictwo, co raczej Krzysztof no, zbagatelizował.
No tak, jakiś taki duch artystyczny we mnie był, w związku z tym architektura pozwala na dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o kreatywność. Budownictwo no, było zbyt może bardziej prymitywnym podejściem do mojej kreatywności, jeśli można to tak określić. Architektura jest wyzwaniem, ponieważ można projektować właściwie wszystko, co człowiek ma w głowie, na co ma ochotę, pod warunkiem, że potem to się konstrukcyjnie jakoś wszystko mieści w ramach. I ja chciałem być architektem. Chciałem projektować no, wiele różnych rzeczy, budowli, mostów, przepięknych konstrukcji. Zdałem egzaminy, no ale no, nie przyjęto mnie. I właśnie tak jak pan wspomniał, chciano mnie na budownictwo wsadzić, mówiąc kolokwialnie, ale ja się na to nie zgodziłem. I postanowiłem, że nie będę architektem w takim razie.
Gwiazdy powiadały panu, że masz pan wylądować na Dolnym Śląsku, bliżej Jeleniej Góry, a był to rok 1984, którym to roku trafił pan do Wrocławia. Czy od razu pan poznał tam swoje dzisiejsze szczęście, czyli też artystkę i małżonkę Bogumiłę?
No to upłynęło jeszcze kilka lat. Kilka lat jeszcze przemierzałem Wrocław wzdłuż i wszerz, poszukując może nie od razu mojej miłości pierwszej, takiej kandydatki na małżonkę, bo o tym w ogóle wtedy nie myślałem. Ale poznawałem mnóstwo wspaniałych ludzi związanych z teatrem, ze sztuką, ogólnie pojętą z filmem, bo działałem też w teatrze studenckim. Częszczałem do tak zwanego studium kulturalno-oświatowego, na kierunku teatralnym byłem. I tam też poznawałem tajniki teatru, literatury. No i wspaniałych ludzi i dyskusje do rana, podczas których wręcz filozoficzne podejście do życia sobie jakoś tam układaliśmy w młodych, gniewnych głowach. Poszukiwaliśmy naszego szczęścia i przyszłości właśnie może w teatrze, w filmie.
No i w końcu wylądował pan skutecznie po tych wszystkich edukacyjnych próbach w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu.
Tak, zgadza się. Wylądowałem w 1987 roku. Po zdanych egzaminach zostałem przyjęty na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. W tej chwili to jest Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Wydział lalkarski.
Wielu mistrzów tak zaczynało. No i jak, proszę uprzejmie, poznał pan tam jakieś osobistości dzisiejszej sceny?
No tak. Pierwszym może takim niezwiązanym bezpośrednio ze sceną teatralną, taką klasyczną, w rozumieniu klasycznym, to był Leszek Mądzik, którego poznałem jeszcze przed szkołą teatralną, będąc na warsztatach teatralnych międzynarodowych w Niemczech Zachodnich jeszcze wtedy, gdzie pojechaliśmy z teatrem studenckim na warsztaty i poznałem wtedy magię teatru Leszka Mądzika. A wracając do szkoły teatralnej, czyli koniec lat 80., to wtedy Leszek Mądzik przyjechał do nas do szkoły teatralnej i prowadził warsztaty teatralne uwieńczone spektaklem. To było po prostu wielkie przeżycie, nie tylko dla mnie, ja go znałem już wcześniej, ale dla moich kolegów również, nie tylko z mojego roku, ale w ogóle ze studiów, bo to były warsztaty dla wszystkich studentów. Przygotowaliśmy bardzo piękny spektakl, do którego zresztą ma koleżankę, małżonkę w podorędziu i nawet do tego już taki piękny plakacik zaprojektowała. To już wtedy na tę okoliczność mieliśmy taki plakat. Ale tak, to był Mądzik. Potem pojawił się i dyplom robiliśmy z mistrzem, niestety nieżyjącym już, Molikiem. Pan Molik był mistrzem mowy, mistrzem wydobywania dźwięku z siebie, rezonował całym ciałem. Był to mistrz od drugiego mistrza, jeszcze większego, Jerzego Grotowskiego. Jerzego Grotowskiego i to jest historia, o której jak zawsze opowiadam, czy dzielę się z kimś o nim informacją, mówię o Moliku teraz, bo Grotowskiego niestety osobiście nie poznałem, ale Molik był wyrazicielem myśli oczywiście Grotowskiego i w przekazie, w tym co przekazywał nam młodym ludziom podczas studiów, to zgłębialiśmy tajniki teatru takiego nieoczywistego, tylko teatru bardzo takiego emocjonalnego, energetycznego i oczywiście podpartego dźwiękiem, czyli tym, co naszym aparatem, z którym dysponujemy. Aktor musi potrafić wydobywać dźwięk w konkretny sposób i użyć do tego całego ciała, a nie tylko kawałka przestrzeni u siebie w tak zwanym brzuchu.
W którym to roku pokazał się na scenie magister Krzysztof Rogacewicz?
Krzysztof Rogacewicz pokazał się w 1991 roku. Zrobiliśmy dyplom z panią profesor Anną Proszkowską. Pierwszy spektakl dyplomowy to byli Osmendeusze Mirona Białoszewskiego. Wspaniały spektakl muzyczny, plastyczny i aktorski, bo tam wszyscy świetnie musieli się wcielić w role aktorskie.
Kogo pan grał wtedy?
Ja grałem wtedy Piłata, czyli człowiek z piłą. W innym troszkę rozumieniu. I jeszcze jedną postać rzeźnika bodajże, jak dobrze sobie przypominam. Ale to tam był kalejdoskop postaci i myśmy grali tam po kilka postaci. Wspaniały spektakl, wspaniała zresztą pani profesor.
We Wrocławiu również miał pan przygodę z telewizją i z radiem.
No tak, miałem przygodę i bardzo się z tego cieszę, bo dużo mnie nauczyła pokory i pracy nad głosem właśnie, a że głosem dysponuję dość charakterystycznym i przyjaznym do radia, to mając zajęcia w Szkole Teatralnej w Polskim Radiu Wrocław, już nieżyjąca pani profesor mnie zaproponowała do tego, żebym właśnie może spróbował swoich sił w Radiu Wrocław, będąc jeszcze studentem. I rzeczywiście przemierzałem cały Wrocław autobusem przez 45 minut z miejsca, gdzie mieszkałem, do radia na 6 rano, żeby lektorować i nagrywać pierwsze wtedy reklamy również do Radia Wrocław. Potem pojawiła się telewizja, która była w tym samym budynku obok i w telewizji również przez 2 lata bodajże pracowałem przy faktach wrocławskich. To były wiadomości tak zwane i tam również zajmowałem się lektorowaniem.
Właściwie proszę powiedzieć, jaki ma związek likwidacja celi Wiskozy z importem do Jeleniej Góry małżeństwa Rogacewiczów?
No właśnie, gdyby może cel Wiskoza jeszcze funkcjonowała, czego życzę, że nie ma już tego miejsca i tego smrodu właściwie przede wszystkim, to zabawna sytuacja była może taka, powiem taką anegdotę. Kolega przebywający już tutaj w Teatrze Animacji w Jeleniej Górze, Andrzej Bal, mój przyjaciel z roku zresztą, zaproponował mi, żebym przyjechał tutaj do teatru i spróbował sił, powiększył grono aktorskie Teatrze Animacji. Ja pomyślałem, no... Kto wie, może nie planowałem, ale kto wie, może tak. Ale musiałem zapytać wtedy już moją małżonkę, Bogumiłę, czy zechciałaby ze mną tutaj przyjechać z naszym wspólnym małym synem Maksymilianem. Żona powiedziała, w żadnym wypadku, dopóki cel Wiskoza smrodzi, nie wybieram się do Jeleniej Góry. No ale okazało się, że w ciągu paru miesięcy cel Wiskoza zamknięto i droga furtka się otworzyła. No i rzeczywiście ówczesny dyrektor Teatru Animacji Andrzej Kępa, wspaniały człowiek, zaproponował mi współpracę tutaj za pośrednictwem Andrzeja Bala, o którym wspominałem. I w 1992 roku zjechałem najpierw sam, a potem po paru miesiącach razem z małżonką i kilkoma meblami do Jeleniej Góry.
Dostaliście mieszkanie na Zabobrzu? 50-metrowe.
No dostaliśmy do użytkowania oczywiście, bo nie dostaliśmy w prezencie, ale tak, zamieszkaliśmy tam z małżonką i z Maxem naszym i tak przez kilka lat w teatrze animacji grałem bardzo dużo razem z wieloma moimi wspaniałymi kolegami i koleżankami. Przez ponad 3 lata właśnie w Teatrze Animacji w wielu spektaklach wystąpiłem i objeździliśmy kawałek świata nawet, może Europy, świata jeszcze wtedy nie, ale trochę Europy i całą Polskę.
A przypomni pan może te postaci?
Postaci oczywiście, Konrada Magdeczko-Kapotę przede wszystkim, wspaniała moja przyjaciółka, z którą w tej chwili też tworzy Teatr Maska. Dalej Ryszard Wojnarowski, wspaniały człowiek, nieżyjący niestety, Rysiu, mój mentor. Właściwie od czasu, kiedy przyjechałem do Jeleniej Góry, to zakochałem się w nim, on we mnie, a może też dlatego, że po pierwsze był wspaniałym człowiekiem, a po drugie był bardzo podobny do mojego ojca. I nawet jak kiedyś ojciec mój przyjechał na premierę do teatru, to jak siedli obok, to wszyscy mówili, że chyba są braćmi. Może nie bliźniakami, ale bardzo duże podobieństwo między nimi było. Także Ryszard Wojnarowski, Honorata Magdeczko-Kapotę, Andrzej Bal, Paweł Sikora. Dalej z kolegów można wymienić, no oczywiście Andrzej Kępa, no dyrektor, ale również aktor przecież. I jeszcze kogo by można tu wymienić? No jeszcze koledzy, którzy pracują nadal, czyli Jacek Maksymowicz. No ale jeszcze kilku kolegów, którzy w tej chwili w animacji występują oczywiście. No to tak było parę osób, z którymi się tutaj zaprzyjaźniliśmy i...
No i mieliście sukcesy, były też z tych europejskich nagród, mówił pan o dobrym tournée po Finlandii.
Tak, tak, wyjechaliśmy ze 3 spektaklami Słońce, Księżyc, Gwiazdy, to był spektakl plenerowy, grany w Polsce z powodzeniem na wielu festiwalach teatralnych i z tym spektaklem, ze Złotą Rybką oraz ze spektaklem bodajże Straszydło, jeśli dobrze pamiętam, z 3 spektaklami pojechaliśmy całą ekipą autobusem do Finlandii, oczywiście promem, 2 dni płynęliśmy do Helsinek, a stamtąd do Joensuu. To jest w połowie Finlandii, koło Podbiegunowy, prawie. Białe noce trafiły nas wtedy, bo to był czerwiec i tam zagraliśmy kilka spektakli w przeróżnych miejscach z dużym powodzeniem, co nas cieszyło oczywiście. A spektakle również pod tytułem Szafa, taki spektakl bez słów, spektakl z formami plastycznymi, był prezentowany między innymi na festiwalu w Zagrzebiu, Międzynarodowy Festiwal Teatralny. I pojechaliśmy z tym spektaklem i zdobyliśmy tam nagrodę główną, z czego byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni. A w Polsce zdobyliśmy nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie, również festiwal małych form i tam również zdobyliśmy główną nagrodę.
Pamiętam Teatr Maska z premiery Dziadów Mickiewicza, które były wystawiane w kościółku świętego Wojciecha. To było, proszę państwa, coś wspaniałego. To był hit sezonu. Krzysztof grał tam rolę...
Guślarza.
Tak,
guślarza.
To była wspaniała postać. Próbujemy to jeszcze powtórzyć. Może się uda przy udziale Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego. No ale wróćmy do dzisiejszych czasów. Wiem, że grywa pan w różnych serialach.
No tak, no człowiek taki jak ja, w sensie aktor, niezwiązany z żadnym teatrem, musi sobie radzić, żeby zarobić, krótko mówiąc, na życie, a także no jest w cudzysłowie misją jest to, żeby pokazywać się, no więc aktor musi się pokazywać. No. Górnik kopie pod ziemią, a aktor kopie na górze. Musi pokazywać swoją twarz, postać, bo do tego jest jakby predestynowany. I również nie inaczej jest ze mną i staram się grywać w serialach wielu, na ile to możliwe oczywiście. Jestem zapraszany. Grywałem w takich serialach już wieloletnich, jak Klan, Na Wspólnej, M jak Miłość, Pierwsza Miłość, no i wielu innych, nie zliczę ilości, bo kilkadziesiąt by się nazbierało, myślę, ale to z reguły są to jednostkowe, odcinkowe jakieś takie role. Niemniej udało mi się też zagrać w paru filmach znaczących, między innymi film pod tytułem Kurier, to parę lat temu był Pasikowski znany zresztą film. Film Komornik Feliksa Falka, nominowany do Oscara zresztą.
Wspaniały, tak.
Także tam z plejadą aktorów udało mi się spotkać, zetknąć na planie i to wspaniała przygoda, świetny film w ogóle. Także film, który niestety nie wszedł do prezentacji w Polsce, film węgierski, Jeden, taki tytuł tego filmu jest. Jest to film węgierskiego reżysera, który jest oparty na opowiadaniu Stanisława Lema pod tym samym tytułem. I ten film kręciłem jakieś 10 lat temu w Budapeszcie. Także to dla mnie również przeżycie, tym bardziej, że byłem jedynym Polakiem, a cała ekipa to byli Węgrzy. I z Węgrami grałem tam po polsku oczywiście, natomiast zdabingowali mój głos w taki sposób, że jak słucham i oglądam, to wydaje się, jakbym ja mówił po węgiersku.
No jeszcze pan język połamał, proszę pana, tym ugrofińskim no tak. Narzeczem, ugrofińskim językiem. Panie Krzysztofie, jest pan 31 lat mieszkańcem Jeleniej Góry. Czy przypomni pan sobie to nasze piękne miasto z tamtych lat i odniesie pan je do współczesności? Jak tu jest? Czy się żyje lepiej, czy się żyje gorzej, pańskim zdaniem? Czy Jelenia Góra jest miastem, które potrafi cementować i ściągać tutaj nie tylko turystów, ale i mieszkańców różnych zawodów? Czy też to jest miasto trochę daleko od szosy?
No pytanie dość trudne, bo miasto Jelenia Góra zauroczyło mnie, jak ja tu przyjechałem, bo nie znałem Jeleniej Góry. Byłem tutaj może dwa razy w życiu kiedyś, przejazdem właściwie bardziej, aniżeli żeby zwiedzać, bo zwiedzało się okolice z reguły, a nie Jelenią Górę. W tej chwili sytuacja, jak obserwuję, jest odmienna, jeśli chodzi o turystykę, prawda? Jelenią Górę przemierzają rzesze turystów nie tylko z Polski, ale i ze świata, co jest bardzo budujące, bo są tu miejsca, które warto odwiedzić i w samej Jeleniej Górze nawet jest sporo tego, sporo takich miejsc. Jest to dość przyjemne. Obserwuję oczywiście z dnia na dzień to, co się dzieje, bo trudno nie obserwować, skoro się jest tutaj w tym. I lubię, jak się coś pozytywnego się zmienia. Jakie są remontowane kamienice. Mamy przepiękne kamienice, które przez lata były tutaj, jak przyjechałem, były po prostu bardzo zaniedbane. Częściowo już to się zmieniło. Elewacje pięknieją. Sam mieszkam w kamienicy, która z 1905 roku i przez lata była po prostu, może nie koszmarna, ale po prostu w bardzo złym stanie wizualnym. W tej chwili jest już od kilku lat również z nową elewacją, z dachem i tak dalej, także wszystko pięknieje. Tak jak widzę pozostałe uliczki, które pięknieją, to od razu mi się lepiej na sercu robi i czuję się tu lepiej. Uwielbiam w ogóle, wracając z Polski, jak przyjeżdżam i widzę nasze Karkonosze i wjeżdżam do Jeleniej Góry, to robi mi się dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. I to wcale nie mówię dlatego, że akurat jestem stąd, tylko jest rzeczywiście przyjemnie. Lubię wracać tu właśnie, do Jeleniej Góry.
Pasje Krzysztofa Rogacewicza.
Pasje? Właściwie to... Pasją moją jest teatr właściwie chyba, to najbardziej, bo w tym jestem najbardziej taki osadzony i to mnie najbardziej kręci, jeśli można tak to ująć. I temu poświęcam największą ilość czasu. A z tej racji, że jestem freelancerem tak zwanym, także muszę wszystko sam robić, także, ale też mam tę możliwość, że sam mogę sobie wybierać. I nie mam tak zwanego dyrektora, który mi mówi, że mam to zagrać. Ja mogę sobie powiedzieć jako własnemu dyrektorowi, mogę to zagrać, ale nie muszę. W związku z tym to ta pasja teatralna tutaj bardziej w tym jest i w tym się realizuje, co zresztą widać po tym, że jeżdżę na festiwale zagraniczne. Wiele festiwali zagranicznych już zwiedziłem na całym świecie. Może nie na całym, ale na kilku kontynentach już byłem. Ta pasja przekłada się na moje wizyty na festiwalach teatralnych międzynarodowych, gdzie również zdobywam nagrody. Festiwale takie jak United Solo w Nowym Jorku. W 2016 roku zdobyłem tam nagrodę Best International Show, grając w języku polskim na Broadwayu na 42. ulicy. Zdobyłem nagrodę Best International Show na największym festiwalu monodramów na świecie. Nigdy nie przypuszczałem kilka lat wstecz, że trafię do Nowego Jorku na festiwal i to jeszcze na Broadwayu. Także to jest przyjemność i to właśnie tworzy takie poczucie misji jakiejś, no i a to jest związane z tą pasją, jak wspomniałem. Kolejne potem festiwale, to festiwale w Albanii, duży festiwal taki monodramów w miejscowości, w mieście właściwie Korcza, w górach położony, przepiękny. Też nagrodę zdobyłem. Best Male Role, czyli najlepsza rola męska. Dalej festiwal, nagroda specjalna festiwalu w mieście Orzeł w Rosji. Teraz myślimy troszkę inaczej na temat Rosji, ale tam są ludzie, tam są festiwale, tam teatr również jest, ale tam też nagrody zdobyłem, a to jest dosyć też cenne, bo Rosjanie kochają teatr i ten teatr u nich jest również na wysokim poziomie. Zwiedziłem festiwal w Armenii, w Erywaniu, też przegląd największych festiwali, High Fest Festival, spektakle z całego świata. W Grecji dostałem nagrodę specjalną również w Atenach, w Salaminie za spektakl Kontrabasista. Mówię o właśnie moim wyjeździe ze spektaklem Kontrabasista. Dalej festiwal w Trenczynie na Słowacji, również tam zostałem zaproszony. Gdzie jeszcze nie byłem? A festiwal w Egipcie dwukrotnie z dwoma spektaklami odwiedziłem. Teraz wybieram się na festiwal za kilkanaście dni na Sri Lankę, do Colombo, na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Colombo, gdzie zaprezentuję spektakl Paradoks w reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego. Także no, jestem takim trochę teatralnym obieżyświatem i to jest chyba moją pasją.
No to pasję mamy, proszę pana. A proszę powiedzieć, ponieważ nasza audycja zbliża się ku końcowi, czy Jelenia Góra stwarza możliwości rozwoju talentów aktorskich, boć to przecież kopalnia najróżniejszych talentów, także i muzycznych, także i aktorskich, czego dowodem jest dzisiejszy nasz rozmówca. Proszę powiedzieć, jaki pański osąd z punktu widzenia znajomości teatrów na świecie, jak się okazuje, jak pan ocenia ten klimat, który tworzy się dla mistrzostwa aktorstwa, który stwarza się dla aktorów tutaj w Jeleniej Górze.
Znaczy, powiem szczerze, że ja jestem troszkę zdystansowany tutaj, jeśli chodzi o miasto. Miasto oczywiście wspomogło mnie kilkukrotnie, jeśli chodzi o pewne projekty teatralne. Niemniej, no, jako freelancer tak zwany, członek Teatru Maska, jestem właściwie skazany sam na siebie i kolegów, z którymi współpracuję. Ale to skazany pozytywnie, ponieważ to daje też tak zwanego kopa do rozwoju. Mnie nie stać na to, żeby robić złe rzeczy, ponieważ złą rzecz, jeśli ja wyprodukuję, mówiąc brzydko, to jej nie sprzedam i nikt jej nie kupi. Mnie interesuje robienie zawodowe pod każdym względem, przygotowywanie spektaklu i granie w nim w sposób zawodowy, najlepszy, jaki potrafię, żebym nie musiał się tego wstydzić i żeby nikt mi nie zarzucił, że to jest niezawodowe, nieprofesjonalne.
Ilość nagród, o których mówił dużą skromnością nasz dzisiejszy rozmówca, dowodzi, że rzeczywiście ten majstersztyk aktorstwa dostrzegany jest przez jego obserwatorów i animatorów, też menedżerów teatru na całym świecie i tego sukcesu panu życzymy również tu i tutaj i teraz. Myślę, że w końcu freelancer to fajna rzecz, bo swobodna, ale nie zawsze dobra. To jest oczywiście mój przypis do tej naszej rozmowy. Panie Krzysztofie, na koniec naszej audycji zawsze każdy z naszych rozmówców wybiera sobie jedną melodię, którą byśmy mu chcieli serdecznie zadedykować. Czy wybierze pan coś sobie z naszej bogatej płytoteki?
No ja myślę, że bym sobie wybrał, sobie tego życzył też, ale i każdemu, kto czymkolwiek się zajmuje i nie chodzi tutaj o sztukę. Jest taki utwór Queenu, który się nazywa Show Must Go On.
Proszę państwa, gościem naszym dzisiaj był niespełniony architekt, niedokończony inżynier budownictwa, ale spełniony aktor z ogromnymi sukcesami. Nie tylko tutaj w Jeleniej Górze, ale również, jak słyszeliście państwo, na całym świecie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend.
Show must go on.
Yeah.
Show must go on.
I'll face it with a grin.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?